tyle. Andrzej Nowak i Złe Psy. Warto ich posłuchać. Fajnie grają. To dawny TSA. Ten blondyn, który grał na gitarze, właściwie wymiatał. Jak to mówiono wtedy. A u nas skład rozmówców się poszerzył. Jest z nami Gabriel Janowski.
Kłaniam się pięknie.
Dzień dobry. Człowiek, którego kiedyś próbowano ośmieszyć, a wszystkie jego tezy dziś okazały się prawdą. Wtedy walczył pan o polski cukier, walczył pan o polskie rolnictwo. Teraz już niewiele z tego zostało, a polskiego cukru to prawie w ogóle nie ma. Jak to wygląda?
No zupełnie jest inaczej. O. Polski cukier jest, powstał dzięki naszemu twardemu, powiedziałbym, takiemu działaniu, walce dosłownie, i powstał wbrew politykom, wbrew mediom i tak zwanym autorytetom. Rzeczywiście Krajowa Spółka Cukrowa, polski cukier, ma dzisiaj 40% rynku.
O, no to dobra informacja.
Tak, więcej z firmy, która startowała z zadłużeniem 300 milionów, bo poprzednicy doprowadzili poszczególne cukrownie na skraj bankructwa, i kiedy powstała właśnie Krajowa Spółka Cukrowa, rozpoczęła proces modernizacji, przemiany, i ta firma przynosi dzisiaj milionowe zyski. W roku na przykład 2012 na 2013 ponad 550 milionów dywidendy. No niestety nadal jest to spółka Skarbu Państwa, to znaczy 80% akcji przynależy do Skarbu Państwa, a ja, walcząc o powstanie polskiego cukru, chciałem i nadal bardzo chcemy, żeby to była spółka prywatna, a jej właścicielami, żeby byli pracownicy i plantatorzy. Bo to jest najlepszy układ, żeby dbali o swoją firmę. Zresztą to nie jest nic nadzwyczajnego, dlatego że większość firm tego typu, ale nie, w przemyśle rolno-spożywczym, to są firmy, których udziałowcami są farmerzy, plantatorzy, rolnicy, prawda? I niestety tylko 40% mamy rynku. Trzy niemieckie firmy, Südzucker, Pfeiffer und Langen i Nordzucker.
Przypadkowo niemieckie, prawda?
No, powiem tak. Kiedy w 2001 roku byłem zaproszony na posiedzenie do Londynu, na posiedzenie Międzynarodowej Organizacji Krowej, to Peter Baron, przewodniczący tej komisji, tej organizacji, powiedział do mnie: wie pan, ja się dziwię Polakom, że sprzedajecie kurę znoszącą złote jaja. A po lunchu podszedł do mnie i powiedział, bo Peter Baron był Niemcem, powiedział: my Niemcy chcieliśmy przejąć 100% waszego przemysłu cukrowniczego. A nie 95%.
A Polska była 100. Potęgą w eksporcie cukru.
Znaczy, Polska była trzecim producentem cukru na świecie, w Europie, przepraszam. No ale przede wszystkim, oprócz cukru, budowaliśmy fabryki, cukrownie, poczynając od Chin, poprzez Indię, Afrykę, i to był bardzo dobry interes.
Już tego
w 60 krajach byliśmy obecni. Powiem taką może ciekawostkę. Otóż pierwszą po wojnie cukrownię wybudowaliśmy w Chinach. A dlaczego? Bo jeszcze przed wojną Towarzystwo Cukrownicze Polskie z Grabowa wygrało przetarg, czy wybudowało pierwszą cukrownię w Chinach. I to była znakomita rekomendacja, i dlatego zaraz po wojnie, w 1954 roku, Chińczycy znowu zwrócili się do Polaków, żeby budowali kolejne cukrownie. Szkoda, bo proszę pamiętać, że to nie tylko cukier, nie tylko maszyny, budowle, ale również i nasiona. Mieliśmy znakomicie rozwinięty przemysł nasion. Nasiennictwo buraka cukrowego, niestety, ono w dużej części również zostało ograniczone na rzecz odmian, głównie zachodnich. Okazuje się, że te odmiany wcale nie są lepsze, no ale prawda.
Tak.
W czasopismach rolniczych one tylko są reklamowane.
To tak,
no, w ogóle to są sprawy.
PSL wysłał kiedyś na szkolenie swoich młodych działaczy do Danii, a tam Duńczycy mówią, dlaczego wy wysyłacie na szkolenie spółdzielcze do nas ludzi? Przecież my wzorce spółdzielcze i prawo spółdzielcze przejęliśmy od Polski. W czasie II Rzeczypospolitej uczyliśmy się od was, jak zakładać spółdzielnie, jak to rozwiązywać.
No to prawda. W ogóle jest bardzo ciekawa historia polskiej spółdzielczości. Otóż ona najbardziej intensywnie rozwinęła się w zaborze pruskim, ponieważ Wielkopolanie no, chcieli, że tak powiem, we krwi mieli dobre gospodarowanie i szukali najlepszych sposobów właśnie gospodarowania i przejmowali wzory właśnie spółdzielcze. Najpierw spółdzielczość powstała w Anglii, później rozwijała się w innych krajach i trzeba powiedzieć, że tam bardzo angażowali się w rozwój spółdzielczości księża. Ksiądz Wawrzyniak czy Bliziński, tam powstawała spółdzielczość również bankowa. To była najlepsza forma rozwoju gospodarczego, dlatego że wszyscy uczestnicy tej spółdzielni mają równe prawa. Nie ma dominacji, tak, prawda, kapitału, chociaż głos jest jeden, a dywidendę niejako oblicza się według wysokości udziału. Tak. Czyli masz większy udział, dobrze, masz większe zyski, ale nie narzucisz swojej woli innym. Tylko trzeba się dogadywać i szukać najlepszych możliwych rozwiązań.
Siedzi z nami w studiu pan Stanisław Michalkiewicz, specjalista od spiskowej teorii. A właśnie o rzecz z pogranicza tej teorii chcę zapytać. Bo jak państwo słyszycie, Gabriel Janowski to człowiek, który dobrze wie, o czym mówi. Człowiek rozsądny i doświadczony. Tymczasem do annałów polskiej polityki przeszedł pan z powodu prowokacji, którą wobec pana przeprowadzono, kiedy z lubością filmowano, jak pan jest pobudzony i zdenerwowany. Czy dzisiaj możemy już mówić o kulisach tej sprawy?
Ależ ja mówiłem od razu o kulisach, tylko powiem najkrócej. Byłem jednym z niewielu, a może w niektórych przypadkach jedynym politykiem, który przeciwstawiał się po prostu tej neoliberalnej, nie do końca mówiąc z punktu widzenia polskiego interesu narodowego, polityce. Może tak dla porządku przypomnę. Otóż w 90 roku jako szef Związku Solidarności Rolniczej zorganizowaliśmy pierwszą taką zasadniczą blokadę pod Muławą, blokadę dróg. Wtedy premierem był pan Mazowiecki, pani Inés Zabitowska rzecznikiem prasowym. W ogóle o tej sprawie nie było praktycznie żadnego rozgłosu, nikt o tym nie wiedział. A dopiero jadący do Warszawy Wałęsa natknął się na tę blokadę, no i niejako zaalarmował opinię publiczną, że coś się dzieje tam pod Mławą. Otóż wtedy my tam organizowaliśmy ten protest, ponieważ mleczarnie ówczesne, no po prostu poddane nowemu reżimowi, nie do końca powiedziałbym rozsądnemu, już mówiąc bardzo łagodnie, polityki pana Balcerowicza, bankrutowały. Nie dlatego, że tam była zła gospodarka, tylko po prostu narzucono takie reguły, których sprostać oni nie mogli w tym krótkim okresie czasu. I to, gdyby nie nasze stanowcze wtedy działanie, a polegało między innymi na tym, że udało nam się i mnie osobiście wytargować niejako od pana Balcerowicza 800 ówczesnych miliardów złotych. Kiedy zostałem ministrem, dołożyliśmy 200, czyli 1 bln złotych poszedł na unowocześnienie tej całej branży mleczarskiej. Mleczarstwa. Powiem więcej, gdyby nie wtedy nasze stanowcze działanie, to w 100% przemysł mleczarski zostałby przejęty przez firmy niemieckie i francuskie, bo taki był zamysł. Udało się uratować. Dzisiaj jest to jedyna dziedzina, która przynależy do kapitału polskiego. Wycenia się spółdzielczość na około 45 do 50 miliardów. Daje znaczące zyski.
Ale panie Gabrielu,
przepraszam, mówię tak? To właśnie, żeby ukazać ilustrację.
Ale kara przyszła.
Tak, ponieważ później zdecydowanie przeciwstawiałem się tej bardzo nierozsądnej polityce ekonomicznej, która była prowadzona nie w interesie polskich przedsiębiorców, polskich, nazwijmy to, rolników, tylko była prowadzona w interesie kapitału zachodniego, który tutaj napał bez żadnych ograniczeń i przejmował kolejne dziedziny polskiej wytwórczości. Jaki skutek dzisiaj mamy? No to widzimy, prawda? Polska jest, i to się mówi już publicznie na Zachodzie, Forbes czy inne, tam pan Piketty, że jest skolonizowana przez Zachód. Jest coś na rzeczy. I te moje dalsze działania, choćby tutaj w obronie polskiego cukru, o którym mówiliśmy, choćby w obronie to polskiej energetyki,
to wszystko sprawiło,
że bardzo stałem się niewygodny. Zapadła decyzja, że trzeba Janowskiego wyeliminować z polityki, prawda? No i użyto tutaj niegodziwych sposobów, powiem wprost, Zygmunt Hortmanowicz, zresztą współpracownik, lekarz, mój współpracownik i lekarz z wykształcenia, dał mi środki odurzające pod pozorem, że prawda, on to mnie wzmocni, bo miałem konferencję prowadzić 16 stycznia w 2000 roku. No i kiedy już dojrzałem, po 20 minutach, pamiętam z jaką niecierpliwością czekał, aż mu noga prawa tak chodziła, prawda, wziął mnie, prawda, pod pachę, kiedy już byłem, że tak powiem, gotowy, zresztą zdjął marynarkę, ubrał sweter i przyprowadził pod kamery, prawda, do sali kolumnowej. No ponieważ nie będę tu mówił o całej historii, ale ponieważ nie udało mnie się dzień wcześniej fizycznie unicestwić, prawda?
A jak to próbowano zrobić?
To była ta sama zagrywka ze środkami odurzającymi, bo liczono, że będę wracał do domu w sobotę samochodem, więc w takim stanie się, że tak powiem, rozbije na pierwszym drzewie czy latarni i będzie po kłopocie, prawda? Ponieważ no, dzięki opatrzności niejako nie wsiadłem w takim stanie do samochodu. Przez całą noc, można by rzec, kurowałem się, bo nie wiedziałem, co się ze mną do końca dzieje. Miałem takie dziwne, orgastyczne zachowania, które są niejako objawem właśnie za infekowania, dodania środków odurzających. To było najprawdopodobniej w hotelu sejmowym rano, w sobotę.
Ten sam człowiek cały czas pan...
Nie. To były dwie operacje. Jedna miała, że tak powiem, mnie wykończyć od razu fizycznie, ponieważ to się nie udało, bo mówię, no dzięki opatrzności przetrwałem tę noc w takim stanie. Doszedłem już do siebie, ubrałem się elegancko, miałem prowadzić konferencję, ale oczywiście służby czuwały. I ponieważ uznano, że no, operację trzeba do końca doprowadzić, tylko już w nowej niejako odsłonie, więc przyszedł pan Hortmanowicz i właśnie pod pozorem słyszałem, że się źle czujesz i w ogóle, prawda? Ja byłem no, po tym nocnym, że tak powiem, takim szczególnym, powiedziałbym, wysiłku obronnym. Uległem niejako. To jest rzecz niejako normalna. I on zaaplikował mi, był zresztą świadek tej pierwszej fazy jego działania. Pan poseł Wójcik, który został przez niego wyproszony z pokoju, mówię sobie, nie życzę, żebyś tutaj był, prawda, kiedy on mu zwrócił uwagę, że daje mi jakąś ampułkę i mówi, co ty robisz i w ogóle. On go wyrzucił, ja tu jestem lekarzem. I później powiedziałem, mniej więcej po 20 minutach, kiedy już dojrzałem, wziął mnie pod pachę, pamiętam, i z pierwszego piętra, z pokoju hotelowego, tam około 200 metrów pod ziemiami, doprowadził do sali kolumnowej. I tam praktycznie ja już po pierwszych, taki pamiętam jeszcze, pamiętam wtedy, idąc jeszcze do holu, do tej sali, redaktor chyba z Gazety Wyborczej, zapytał mnie coś, prawda? Ja mu odpowiedziałem jeszcze w miarę sensownie, pamiętam. Później, kiedy doszliśmy już do sali kolumnowej, zacząłem tracić coraz bardziej świadomość i zachowywać się tak, jak to później bez przerwy w filmach pokazywano. No to było, powiadam, nieprzypadkowe, dlatego że byłem zagrożeniem dla tego układu, który wtedy no, panował, prawda, w Polsce, czy kontrolował Polskę.
Czy dziennikarze przeprosili pana potem?
Nikt. Powiem więcej. Ja poszedłem później do Macieja Płażyńskiego, ówczesnego marszałka, i mówię, Macieju, przecież to wydarzenie, to nie było gdzieś tam w jakiejś karczmie, w restauracji.
W polskim Sejmie. Tak.
Ja jestem posłem i proszę o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Tak. dlaczego i kto i tak dalej. On mówi, wiesz co, pójdź do dziennikarzy, powiedz im i tak dalej. Doktor Hansen sporządził ekspertyzę, w której napisał, że dano panu bardzo silne środki odurzające i tylko dzięki silnemu zdrowiu pan to przetrwał, bo to była dawka niejako śmiertelna. Więcej poszedłem i napisałem do UOP-u, żeby zajęli się tą sprawą. Pani Kuczyńska, ówczesna bodajże rzeczniczka UOP-u, powiedziała, że to nie jest ich sprawa. Więc to jest dla mnie coś niewyobrażalnego. 200-osobowy klub AWS-u, prawda, również nie zareagował.
Wszyscy biernie przyglądali się temu, jak pana...
Tak, jak mnie krzyżowano na oczach tak. Polski. Biskup Andrzejewski zresztą powiedział do mnie, po tym wydarzeniu, mówił, proszę pana, łzy mi płynęły, widząc, jak pana prowadzą na ukrzyżowanie. Mhm. Proszę państwa, to oczywiście było, mówiąc łagodnie, niegodziwe działanie wobec mnie, ale wobec moich bliskich, wobec mojej rodziny. To jest też... Pamiętam, moja córka, która chodziła do liceum, nie tylko żonie mówiła o takim wydarzeniu w jej szkole. Otóż na jednej z lekcji nauczycielka z dziećmi zaczęły niejako naśladować to moje zachowanie w Sejmie. Tak. Naigrywać się. I ona wtedy wstała i przez łzy powiedziała, to mój tata. Nikt nie wiedział, że jest córką ministra, senatora czy posła. Nie. Nigdy tego nie afiszowała, prawda. I wtedy, już nie powiem, co się działo w tej sali, w tej szkole. Także to są, powiedziałbym, to jest dramatyczny przykład, prawda, działań bezwzględnych.
Nigdy nie przeprowadzono dobrego śledztwa, nigdy panu nie przywrócono dobrego imienia.
Znaczy, wie pan, dobre imię. Nie muszą mnie przywracać.
Publicznie pana potwarzono.
Teraz kilka, proszę pana, w polityce widać, takie są reguły, prawda, bezwzględne. Oczywiście to nie jest zasada, to nie powinna być zasada obowiązująca. To w normalnym kraju zostałoby wyjaśnione, a sprawca tego, pan Zygmunt Hortmanowicz, mówię to stanowczo, powinien być pociągnięty do odpowiedzialności. Więcej, ja poszedłem do Izby Lekarskiej w Warszawie z tą dokumentacją, z tym, a oni do mnie mówią, no wie pan, ale to nie jest lekarz z naszego rejonu, to niech pan tam pójdzie i w ogóle, spychotechnika i w ogóle dezinteres mam kompletny. Także pamiętam zresztą, Permanów, kiedy mówiłem, to było też za...
Ja na moment przerwę. Tak. Minęła godzina 8, jest 8:01, ale ponieważ rozmawiamy o bardzo ważnej rzeczy, o której nikt dotychczas jakoś nie mówił i w Radiu Wnet właściwie państwo słyszycie tą historię, tak jak ona przebiegała, to właśnie dlatego nie przerywam i... Proszę, pan Gabriel Janowski kontynuuje swoją opowieść.
Tak, to jest dzisiaj myślałem, że będziemy mówić o innej sprawie.
Ale to trzeba powiedzieć głośno i wyraźnie.
Bo nie chcę wracać do tych spraw, chociaż ma pan rację. Nikt z oficjalnych władz nigdy tej sprawy nie podjął. W 2005 roku zwróciłem się również w tej sprawie do ministra Ziobro, żeby się tą sprawą zajął. Mówi, dobrze, zajmiemy się, to tam wiesz, powiem dyrektorowi gabinetu i tak dalej. No i przykro mi powiedzieć, ale na tej tylko obietnicy się skończyło.
To dziś publicznie prosimy pana ministra Ziobro, żeby tą sprawą wreszcie się zajął, bo jest to jedna z najbardziej bulwersujących historii w polskiej polityce, która do dziś nie została wyjaśniona, a my sobie po prostu przeszliśmy do porządku dziennego nad taką prowokacją w polskim parlamencie.
Tak. Proszę pana, dlaczego też, bo był pewien zbieg okoliczności. Otóż na przełomie roku 99 i 2000 dostałem setki listów od ludzi, którzy śledzili moje działania w obronie właśnie cukru, energetyki i tak dalej. I pamiętam, że wtedy robił badania popularności polityków. Ja uzyskałem, chyba do dzisiaj przez nikogo nieosiągnięty wynik, 76% poparcia opinii publicznej dla moich działań.
Bo gdyby panu wtedy się powiodło, to prawdopodobnie nie mielibyśmy fenomenu samoobrony.
Nie, to jest zupełnie inna.
Polscy rolnicy by
nie,
po prostu
to nie tylko rolnicy, to była, wie pan, to rolnictwo była jedną z dziedzin, że tak powiem, którą rzeczywiście może najbardziej w sposób taki spektakularny, prawda, się zajmowałem czy broniłem, ale tu chodziło o całokształt polskiej polityki. Otóż w tym samym czasie dostawałem bardzo wiele listów i spotykałem się z ludźmi, którzy chcieli bardzo i zawiązywali komitety wyboru na rzecz wyboru Gabriela Janowskiego na prezydenta. Ludzie widzieli moje działania, bardzo stanowcze, konsekwentne. No i w związku z tym decyzja musiała być jedna, wyeliminować człowieka z krajobrazu polskiej polityki. Zresztą przypomnę, że po upadku rządu Olszewskiego, kiedy 5 ugrupowań centrowo-prawicowych, w tym PC, Porozumienie Ludowe i jeszcze 3 inne, miało przedstawić kandydata na premiera, to w tajnym głosowaniu właśnie ja uzyskałem największą liczbę poparcia, największe poparcie wśród tych stronnictw. Pan Lech Kaczyński był na drugim miejscu i kiedy poszliśmy z tą propozycją do naszych niejako, prawda, współuczestników tych negocjacji, do pana Mazowieckiego i jego kolegów, no to w ogóle jak to? I wtedy sprowadzono z Londynu, przypomnę panią Suchowską, którą ustanowiono premierem, prawda? No bo tak. Bardzo... Ale o to mówię tylko o tych wydarzeniach. Tak.
Będziemy rozmawiać. Obiecuję państwu, że pan Gabriel Janowski będzie naszym gościem jeszcze na pewno nie raz, dlatego że warto te kulisy i te historie wszystkie przypominać, żeby dziś inaczej spoglądać na politykę. Polityka polska nie zaczęła się dziś. Bardzo dziękuję. Dziś naszym gościem był pan Gabriel Janowski. Mówiąc krótko, jeden z najważniejszych bojowników o kilka przynajmniej dziedzin polskiej gospodarki.
Gdybyśmy tak podsumowali te, powiedziałbym, firmy, które powstały niejako z mojej inicjatywy, to powiadam, mleczarstwo 45 miliardów, Krajowa Spółka Cukrowa 8 do 10, prawda, Energa, bo przypomnę, że również bardzo stanowczo walczyłem o to, żeby nie sprzedawać ówczesnej grupy G8 panu Kulczykowi, który chciał w celach handlowych, jak to zwykle robił, prawda, kupić ją, tą grupę G8 i później robić pomost energetyczny pomiędzy Kaliningradem i Berlinem, wtedy na skutek moich znowu stanowczych działań, prawda, z tą przysłowiową okupacją, prawda, mównicy, kiedy to mi pan marszałek Borowski wyłączył telefon, wyłączył mikrofon, tak, a ja zostałem jednak. No i w ten sposób zaalarmowałem opinię publiczną, że tutaj idą jakieś zupełnie, powiedziałbym...
O tym wszystkim opowiemy w następny wtorek, w kolejnym poranku Radia Wnet. Dziś już bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Za niezwykle interesującą rozmowę. Pan Gabriel Janowski był naszym gościem. Miłego dnia.
Dziękuję. Kłaniam się wzajemnie.